3 lutego 1944 rok. Mnie dzisiaj w nocy śniło się, że wojna się skończyła i że ja przyjechałam do Białegostoku. Szłam jakby przez naszą ulicę, a ze wszystkich drzew padały liście. Potem weszłam na podwórko i spotkałam panią Lenkiewiczową, która mnie nie poznała. Ja spytałam się, gdzie tu mieszka pani Szumińska. Ona mnie pokazała i powiedziała, że jej źle żyć, że ona zgubiła na całe życie swoją córkę. Ja więc poszłam prędzej, otworzyłam drzwi i zobaczyłam mamę. Ja krzyknęłam: mamo! I rzuciłam się jej w objęcia. Na tym ja się przebudziłam, a szkoda, tak dobrze było w objęciach mamy.
Kolonie mojego życia. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej, część pierwsza.
Urodziłam się 15 września 1928 roku. Na ulicy Stołecznej 79 w domu mojego dziadka Ksawerego Szumińskiego. Dzieciństwo tam właśnie spędziłam wśród rodziny, bo mój pradziadek miał ziemię od ulicy Sosnowej aż do Stołecznej. Także w sumie przed wojną stały 4 domy. My, dzieci, biegałyśmy po ogrodach wszystkich. Ten dom jeszcze, gdzie ja się urodziłam, stoi, ale już w opłakanym stanie, ruina. Ale stoi. O, to jest właśnie, o tak, to jest dom wujka. To jest nasz dom, także tu...
A tu tego, co, staw taki był?
No, i staw, bo tu trzęsawiska były. To jestem ja, to jest siostra, to jest wujek właśnie. Łąka była, o, stóg był sianem, także to było. O, chodziłam do drugiej szkoły, która mieściła się na Świętego Rocha w 2 budynkach i tam klasy były. Szkoła była, no, można powiedzieć, w porównaniu ze szkołą, do której potem przenieśliśmy się, która stoi jeszcze dotąd, no to tam prymitywnie było. Było ciasno. W pierwszej, drugiej klasie to chodziłyśmy na drugą zmianę. Ubikacja była na zewnątrz. Także w 1938 roku pobudowali piękną szkołę na Grunwaldzkiej. Parkiety, śliczne sale, ubikacje. Także to był przełom. O, to my. Oto ja jestem z kokardą, bo tu miałam taki ten, o, i kokardę. Także oto właśnie. O, z komunii moje to już. O, tak. Także jak wojna się zaczęła, to miałam 11 lat. Bomby spadły właśnie na nasze ogrody. Wszystkie okna potwierały się, szyby chyba wyleciały. To był czwartek. Mama poszła na rynek po śmietanę, masło, tak jak zawsze chodziła, cały czas. To jak raz zaczęło się bombardowanie. Ciemno się zrobiło, jakiś pył. Oczywiście uklękłyśmy, zaczęłyśmy płakać, bo nie wiedziałyśmy, co to jest. Modlić się. No, okazuje się, 2 bomby na naszym ogrodzie. Za płotem były leje. Ojca wtedy już nie było w Białymstoku. Mój ojciec przed wojną pracował w więzieniu. I więzienie ewakuowano do Baranowicz. I potem nam powiedzieli, że Ruscy przyjdą. No i rzeczywiście przyszli. No i porządki swoje. Raptem nie było gdzie kupić nic. Kolejki po chleb. Ojciec w tym czasie był w Baranowiczach, aresztowali. I proszę sobie wyobrazić, że komunista zwolnił ich. Tak to by leżał w Miednoje, ojciec mój. A tak zwolnił, przyjechał do Białegostoku. Zaczął pracować na kolei. Natomiast no, ja się uczyłam wtedy w drugiej szkole. Oczywiście reorganizacja była. dziesięciolatkę zrobiono. Wprowadzono język białoruski. I tak, w tej szkole dziesięciolatka i z pierwszej klasy i maturzyści zostali się. Boże, tłok był, bo to dwuzmianowa była. Bałagan był niesamowity. Starsza młodzież paliła po kątach papierosy, ściskali się, całowali się. No, a my tam dzieciaki plątaliśmy się między nimi. Dojrze, nasza szkoła druga była pod opieką kolejarzy żelaznej drogi. I oni zorganizowali kolonie letnie dla szkoły w Druzginikach. Po klasach chodzili i kto chce. Ja pojechać do Druzginik, bo tam przecież Piłsudski mieszkał, a tam to, a ja nigdy nie byłam w Druzginikach. Pojechać. Ale pieniędzy nie było. To po ciotkach wszystkich chodziłam i ciocia pożyczy 30 rubli, ja chcę jechać na kolonię. A ja nie mam, bo nie rzeczywiście nie mieli. Ale ciocia Marysia miała i mnie pożyczyła. I ja pojechałam i cały czas miała do siebie pretensje, że po co pożyczyłam, żeby mnie pożyczyła, to by nie pojechała i nie zginęła. Z mojej klasy pojechały jeszcze dwie koleżanki. Także myśmy były we trzy. Wszyscy byli z Białegostoku. Chyba ze 30 osób było. Niedużo było. Rosjanek trochę było. Chłopaków nie było rosyjskich. Byłam dwa razy teraz właśnie w Druzginikach i szukałam tego miejsca. No, kolonia była na wysokim brzegu, Niemna. Raz, dwa, trzy domki. Takie domy letniskowe. I wyżywienie, Boże, wyżywienie, ja tego w ogóle nie widziałam tyle lat. Szyneczka, żółty ser, obiad też, mięso, ciasto, rano kakao, bułeczki maślane. Ja przed wojną tak nie jadłam, bo nas też rodziców nie stać było na szyneczkę. Był biały ser, był pasztet własnej roboty, były nóżki własnej roboty. Dojrze, raz przychodzimy na śniadanie, patrzymy, co to jest. Jakieś takie pomarańczowe kuleczki. A, to chyba jakieś konfitury, pełno łyżko. I wszyscy zaczęli pluć. Kawior nam dano. Chodziłyśmy też zwiedzać Druzginiki, z tym, że ja mało pamiętam. Jeden fragment pamiętam, że gdzieś byliśmy w jakimś parku, nie parku, tam były takie jakieś drabinki do wspinania. Był pan, który nas filmował. Zaraz pokażę pani. Kamuszek złoty wzięłam z Niemna. Jeszcze mam. Gdzie on spadł?
Ten?
A, taki kamuszek. Jeszcze jeden był, tylko tego. To był kamuszek ze złotymi centkami i bardzo mi się spodobał. I ten kamuszek, który wydobyłam z dna Niemna, był ze mną przez wszystkie lata. Był talizmanem moim. Był jakąś częścią Polski, bo przecież Druzginiki do Polski należały przed wojną, częścią tych kolonii i teraz też mamy jeszcze na pamiątkę.
4 stycznia 1944 rok. Smutno mi. Gdzie teraz moi rodzice? Co oni tam robią? Czy żywi? Takie pytania ja często sobie zadaję. No, na nich odpowiedzieć nie mogę. Ja ciągle przedstawiam sobie, że moi kochani rodzice mieszkają w naszym starym domku i myślą o swojej córce, która nie posłuchała ich i pojechała do Druskiennik. A teraz zginęła bez wieści. Tak, ja nie posłuchałam się mamy. I teraz żyję tu o głodzie i chłodzie.
Wyjechaliśmy 7 czerwca 1941 roku.
Kiedy pani to wszystko spisywała, pani Danusiu?
Ja na żywo spisywałam. Ja lubiłam wszystko mieć zapisane. Także robiłam notatki już w trakcie i dlatego wszystkie daty mam wszystko zapisane. Więc 22 czerwca miała być u nas uroczystość na kolonii, ognisko z występami. Przyjechali z Białegostoku rodzice. Moja mama nie przyjechała, bo wtedy była w ciąży. Przyszli, my patrzymy, co to jest. Podenerwowani. Taki szum się zrobił wśród tych wychowawców. Od razu wszyscy spakowaliśmy się i pociąg stał do Białegostoku. Wsiedliśmy i ruszyliśmy. I przed Grodnem ten pociąg stoi. My tam pod tymi drzewami, chyba do wieczora tam siedziałyśmy. No i potem kazano nam wsiadać. Pojedziemy okrążną drogą do Białegostoku, bo most zerwany. Wieźli i dojechaliśmy do przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. I od kontrola wszystkich rodziców wysadzili. Нельзя. I były takie matki, które zabrały swoje dzieci, wysiadły, a niektóre mówi, no to my tu zostaniemy, to jakoś dojedziemy, a wy sobie dojedziecie do Białegostoku pociągiem. Bo w tym czasie w Druzgnikach była jeszcze jedna kolonia polska. Tylko oni pojechali inną drogą, ich bombardowano, ostrzeliwano. My szczęśliwie dojechaliśmy, ale jak już przyjechaliśmy do Smoleńska, to już zrozumiałyśmy, że już nie dojedziemy. Płakałyśmy, chciałyśmy do domu. Ale wie pani, nie pamiętam, czy myśmy coś jadły. Bo myśmy nic z sobą nie wzięły, żadnego jedzenia. Bo dyrektor tej drugiej kolonii, która potem dojechała do Karakulina, kazał opróżnić walizki ze swoich rzeczy i wziąć żywność. W Moskwie mleko nam dano. A potem do Ufy chyba głodne byłyśmy. Ale nie odczuwałyśmy tego ze strachu. Chyba nie odczuwałyśmy głodu. I zawieźli nas do Ufy na kolonię. Z jednych kolonii na drugie kolonie. Wy pojedziecie do domu, wy pojedziecie teraz na kolonii, jesteście tego. Także myśmy zupełnie spokojne były. Wojna się skończy, to pojedziemy do domu, bo tak wszyscy mówili. No nie martwcie się dzieci. Nie płakałyśmy tam, nie tęskniłyśmy. No uważałyśmy, że przywieźli daleko, to daleko, ale przywieźli nas na kolonię, a potem wrócimy do domu. No. Tam chyba ze 2 tygodnie byłyśmy, czy tydzień zaraz, ile myśmy były. 29 czerwca przyjechaliśmy do Ufy, tak, a 28 lipca, tam prawie miesiąc byłyśmy na tej kolonii, do domu dziecka nas skierowano. Korytarz długi, pusty, brązową farbą pomalowany, taki nieprzyjemny, sypialnia, tylko szeregi łóżek żelaznych, taki koc szary, żadnego obrazka, żadnej nocnej szafeczki, żadnej szafy, nic. Pierwsza noc. Całą noc przepłakałyśmy. Do domu, wychowawczyni prosiły i błagały i krzyczały i wszystko. Tak płakałyśmy w głos, krzycząc, lamentując coś niesamowitego. Ale proszę sobie wyobrazić, już wśród Rosjanek była taka, która nas obserwowała. I ona była potem z nami cały czas. Jak jej imię? Szałuchina na nią nazywałyśmy. Boże, ona już donosiła na nas. Na noc myłyśmy się, w koszule nocne przebierałyśmy się. A ona pierwsza noc tak patrzała, pobiegła do wychowawczyni. One w płaciach, w sukienkach śpią. Także nocne koszule były coś nowego tam. No i wtedy uprzytomniłyśmy sobie, że nie pojedziemy już do domu, że wojna jest. Że wojska niemieckie postępują, no, nas poinformowano już o sytuacji. Jedzenie jeszcze było możliwe, nie narzekałyśmy. To znaczy były proste, ale można było się najeść. Zupa gęsta była jeszcze i tam kaszy gryczane i jaglano, pamiętam, dawano. Wychowawczynie były sympatyczne, tam jakaś była aktorka z Leningradu, nam wiersze mówiła. Była szkoła i sobie proszę wyobrazić, że ja, Krysia, Bogusia i Jadzia zdałyśmy wszystkie do 6 klasy, ale chciano nas rozdzielić z tymi młodszymi. I myśmy przeszły wszystkie do czwartej klasy. One w trzecią zaczynały, a my wszystkie cofnęłyśmy się do czwartej klasy. Nasze takie poświęcenie tym dzieciom, tym młodszym, nie zapobiegło podzielenia. I te małe dzieci właśnie do innego domu dziecka przeniesiono poza Ufę. I tam myśmy do nich dojeżdżały. Dom taki pokazowy dom był. Tam było ciepło i lepsze warunki były. Ale reżim był niesamowity tam. One nie miały 5 minut wolnego. Wszystko było zaplanowane. Od tej godziny do tej, to i to. U nas tego nie było. U nas wychowawczynie nie prowadziły żadnej propagandy politycznej. Same były głodne, mężowie byli na froncie, nie wiedziały, co się dzieje, a tam one nie mogły rozmawiać między sobą po polsku. Nie było jak po prostu. Mówię, jak chciałyśmy porozmawiać, to do ubikacji szłyśmy. Dość, że one zapomniały po polsku mówić. I wyżywienie zaczęło być do niczego. Rano kromka chleba, ale cieniutka. Gorący kipiatok, czasem zabarwiony, czasem trochę cukru i więcej nic. Na obiad zupa, ale tam sama woda, tam nic nie było. Całe życie u mnie teraz zupa gęsta, że łyżka może stanąć, chyba że czysty barszcz. A tak to gęste zupy robię dotąd. Potem kasza warzonchew, wodnista, jak wystygnie jedna łyżka tylko. Na kolację znowu taka wodnista kasza, kawałek chleba. I tak przez tyle lat. Także myśmy nie wyrosły. Ja jak wyjechałam taka i przyjechałam. Była zima 41 roku, na 42 była zima 45 stopni w mieście, gdzieś w polu 50 parę stopni. Nie wychodziłyśmy w ogóle na zewnątrz, póki nie dostałyśmy tych ubrań ciepłych, więc uczyłyśmy się na terenie domu dziecka tam. Nauczycielki przychodziły do tej pracowni krawieckiej, biegałyśmy w sandałkach i dostałyśmy chyba po Nowym Roku dopiero. Walanki dostałyśmy i dostałyśmy ci ciepłe, jakieś płaszcze dostałyśmy. Aha, dostałyśmy piękne płaszczyki. Szare, z kołnierzem takim sztucznym, szarym. Ja miałam podszewkę czerwoną, błyszczącą, ale nosiłyśmy bardzo krótko. I proszę sobie wyobrazić, jak byłyśmy w tym obozie pionierskim, no to widzieli, że my jesteśmy w sandałkach, no to nie wiem, kto tam się nad nami zlitował i dał takie, o takie długie buty, ładne. Jeszcze coś dostaliśmy, polczochy, bo polczoch nie miałyśmy i potem nam to zabrano, jak w domu dziecka byłyśmy i coś innego dano. A my to nasze przecież dostałyśmy. Zaczęłyśmy się domagać tych butów. A dopiero nas uświadamiano, że naszego nic nie ma, to wszystko państwowe jest. Jak nam dano te piękne takie płaszczyki, no to potem zabrano, to już myśmy wiedziały, że to już państwowe. Już nie domagałyśmy się zwrotu, bo już nas pouczono przedtem. A potem nam dano, już znoszone przez kogoś. I ja dostałam, to chyba kurtka była, dla mnie był płaszcz. Rękawy były długie, szerokie to było. Także już potem to zabrano i gdzieś, nie wiadomo, to gdzieś zniknęło. A nasi koledzy, starsi od nas, ale chłopcy to zawsze, było tam 10 ich było, oni sobie biegali do miasta i proszę sobie wyobrazić, spotkali polskiego żołnierza. Umundurowanego! Boże! Okazuje się, że po tym porozumieniu między rządem londyńskim a radzieckim wytworzyły się na terenie Związku Radzieckiego delegatury. Proszę sobie wyobrazić, że na czele tej delegatury stał białostoczanin. Pani sobie wyobrazi, z Białegostoku, pan Jan Kałaur, major, który służył w 10. pułku ułanów litewskich w Białymstoku.
Dobrze, że tu jest polski punkt. Mamy do kogo choć przychodzić. Przyjemnie jest posiedzieć trochę, porozmawiać po polsku, przeczytać czasem gazetę. My w dzieddomie tylko między sobą rozmawiamy po polsku. Ja trochę zapomniałam pisać. No, czytać i rozmawiać jeszcze nie. Nie daj Boże, żeby zapomnieć. Ja chyba nigdy nie zapomnę tego, co uczyła mnie moja mama. Będę pamiętać do śmierci. Jak się ja żałuję, że w domu nie słuchałam mamy, że przeze mnie nieraz mama płakała. Kiedy wrócę do domu, będę się słuchać mamy. Dzisiaj mojej chrzestnej matki urodziny.
I tam znalazłyśmy Polskę. Oni nas przytulali, pocieszali, Dankę małą nosili na rękach. Przylepka taka była. Poza tym właśnie już zaczęłyśmy dostawać trochę żywności. Mleko kondensowane, smalec. To już nas tak trochę ratowało, trochę już wzmacniało nas. Myśmy dostawały, też mam to zapisane sobie, bo ja wszystko zawsze zapisywałam. Dostawałyśmy po 10 rubli, tylko na jaki okres, nie wiem. Więc na co ja te pieniądze przeznaczałam? Więc na właśnie na kino, potem pestki kupowałam, potem jeszcze tam zdaje się raz jajko kupiłam za 7 rubli. Kupowałyśmy za te pieniądze, ale to nie zawsze były. Był taki okres, że to było. W aptekach był tran. I jak chleb rano dostawałyśmy, chleb jest pusty, bez niczego, to sobie polewałyśmy tym tranem. Do kina rosyjskiego chodziłyśmy. Dużo takich wojennych było filmów, ale był jeden film, w którym zakończenie wojny i Hitler w klatce żelaznej. Chyba dlatego Hitler popełnił samobójstwo, bo może słyszał o tym i nie chciał, żeby jego w klatce obwożono po całym Związku Radzieckim. Potem już jak zaczęli wyjeżdżać, ewakuowano armię tą, no to nasi koledzy wyjechali. I to dojrze pierwszy okres to taki był, nie zdawałyśmy sobie sprawy. Jeszcze kolonie, tusiu, jeszcze tego. Prędko wojna się skończy. Organizm jeszcze miał te wszystkie zapasy. To jeszcze jakoś ciągnął. Potem właśnie nastąpił taki okres zobojętnienia. Nam się wydawało, że nigdy nie byłyśmy w domu, że tu już od zawsze jesteśmy i zawsze będziemy. I poza tym, co pewien okres, przyjeżdżała do domu dziecka komisja, która te dzieci starsze zabierała do takich szkół, że przyuczają się zawodu i od razu idą do pracy. Rąk brakowało.
Stycznia 1944 rok. Naprawdę nie ma co dzisiaj pisać. Każdy dzień to samo. Każdy dzień rano budzi nas sowa, Maria Swieliewna. Tak tu u nas ją nazywają. Potem gimnastyka, śniadanie. Po śniadaniu czekamy obiadu, a po obiedzie kolacji. U nas zimno i głodno. Każdy rozmawia tylko o jedzeniu. Kiedy się skończy wojna? Kiedy pojadę do domu?
Więc w zimie się uczyłyśmy, a w lecie pracowałyśmy w kołchozie, w szakrze. Bo lata były tak, 42 rok, trzeci i 44. I tak tyle miesięcy, cały czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Także 4 miesiące byłyśmy w kołchozie. Plełyśmy, przede wszystkim plełyśmy, czyli wyrywałyśmy o takie osty gołymi rękoma. Zbierałyśmy groch, sadziłyśmy i zbierałyśmy ziemniaki. Nigdy nie zetknęłyśmy się z innymi warzywami. Ten kołchoz leżał nad rzeką Ufimką, czy Białą, już nie wiem, jaka tam, bo dwie rzeki takie były, na wysokim brzegu i łąki były. Wiosną pięknie wyglądały te łąki. O, takie olbrzymie rumianki kwitły. Całe były łąki białe. Kwitły czeremchy. A potem, jak dojrzewały te owoce, to myśmy tam chodziły i jadły. No to zawsze trochę tych witamin się złapało. Ja często chorowałam. Ciągle miałam temperaturę, ciągle byłam chora. No plus jeden był taki, że na terenie tego domu dziecka była tak zwana izolatka, taki szpitalik. Cieplutko było. Gęstsze zupy były i więcej kaszy dawano. Także ja tam nawet zadowolona byłam, że chorowałam. I ta siostra taka była sympatyczna. Nie trzeba było marznąć. No a potem już jak to wojska radzieckie zaczęły się posuwać na zachód i gonić Niemców i zaczęli już zwyciężać, no to już inaczej było. Mieliśmy już nadzieję, że prędko wrócimy. Mama myślała, w ogóle wszystkie matki myślały, że myśmy zginęły. Potem jak Niemcy zajęły Mińsk, to rodzice jeździli aż do Mińska szukać nas. Szukali. No zginęła. Wojna zginęła, nie wiadomo co się stało. Mszę za duszę, tak już rodzice zamawiali. No tak, no.
28 sierpnia ja dowiedziałam się, że oswobodzili Białystok. Co za radość! Czas tak prędko leci, dni za dniami, lateczka za latami.
I od razu napisaliśmy do domu. List przyszedł z domu, no ale smutny list. Mama pisze, że dwie siostry zmarły, ojciec w obozie, też 44 rok, nie wiedziała co jest, w Stutthofie był w obozie. Po rosyjsku pisałam, bo wtedy cenzura była niesamowita. To tłumacza musieliby znaleźć po polsku, przetłumaczyć i wtedy dopiero, bo to wojna była jednak. Dość, że myśmy pisały krótkie listy i po rosyjsku pisałyśmy. No to co, chyba pójdziemy na herbatę.
No dobrze.
Oj, tak. A to ten masz, tak?
Była to pierwsza część reportażu Agnieszki Czarkowskiej Kolonie mojego życia. Bohaterką audycji była Danuta Roszkiewicz z domu Szumińska.